Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Teologia Tolkiena. Na podcast Stacji 7 zaprasza ksiądz Staszek Adamiak.
Tytuł może się wydawać zaskakujący, ponieważ przynajmniej we Władcy Pierścieni nawet śladów religii nie można znaleźć. Ten świat na pierwszy rzut oka wydaje się być jakby absolutnie wyprany, oczyszczony z jakichkolwiek aspektów czegoś, co moglibyśmy nazwać życiem religijnym, zwłaszcza jeśli rozumiemy przez życie religijne modlitwę, akty kultu, jakieś nabożeństwa. Tak, tego w ogóle nie ma we Władcy Pierścieni. Jest to efektem świadomej decyzji Tolkiena, o której już tu kilka razy mówiłem, że on nie chce tworzyć czegoś, co by naśladowało chrześcijaństwo, że nie chciał odnosić się do jakiejkolwiek innej religii, natomiast nie chce mówić o... Nie chce jakby parodiować wręcz chrześcijaństwa, bo jest ono zbyt wzniosłe. Aluzje gdzieś tam się znajdują, jest, o czym już mówiłem w pierwszej serii, jest ten moment, gdy Gandalf stara się odwieść Denethora od samobójstwa, mówiąc o tym, że to czynili tylko pogańscy królowie w dawnych wiekach, więc jakby jest jakaś wzmianka o jakby o przeciwieństwie prawdziwej religii, tak, o pogaństwie. Jest jeden raz, że to słowo jest użyte przez Tolkiena. Natomiast w dwóch wieżach jest taki moment, gdy w ogóle w jednej z... Myślę, jest to jeden z takich najbardziej wzruszających, przynajmniej dla mnie, wiem, że chyba też dla przynajmniej niektórych innych czytelników Tolkiena, moment, gdy Frodo spotyka Faramira na lewym brzegu Anduiny. Hobbitów usadowiono obok Faramira, na okrytych skórami baryłkach, znacznie wyższych niż ławy dla ludzi. Także hobbici w sam raz wygodnie sięgali do stołu. Kapitan i wszyscy wojownicy przed zabraniem się do jedzenia chwilę stali milcząc, zwróceni ku zachodowi. Faramir dał znak obu gościom, że powinni w tym naśladować ludzi. Zawsze tak robimy, rzekł, gdy znowu usiedli. Zwracamy oczy w stronę Numenoru, który przeminął. Poza Numenor ku ojczyźnie elfów. I dalej jeszcze, poza nią, ku tej krainie, która nie przemija. Czy wasze plemię nie zna tego zwyczaju? Nie, odparł Frodo, który nagle poczuł się nieokrzesanym prostakiem. Ale gdy jesteśmy w gościnie, kłaniamy się gospodarzowi, a wstając po jedzeniu, dziękujemy mu. Tak, my również postępujemy, rzekł Faramir. Mamy tu więc coś na kształt modlitwy przed jedzeniem, mówiąc krótko, która jakby pokazuje ogrom różnicy między hobbitami, którzy są jakby stosunkowo młodym plemieniem, a mieszkańcami Gondoru, którzy są wierni tradycji, historii, która sięga właśnie czasów Silmarillionu, początków pierwszej ery. I z tą pamięcią wiąże się szereg obrzędów. No bo jednak, mimo że Faramir stara się być uprzejmy dla hobbitów i mówi, że też w Gondorze normy jakby kultury osobistej obowiązują, kłaniamy się gospodarzowi, to przecież jakby jest to ta ogromna różnica między tym, co czynią wszyscy, co należy do jakiejś ogólnej kultury, a tym, co wiąże się z zachowaniem jakiejś tradycji, która przypomina o tym, skąd się wzięliśmy, przypomina o tożsamości, pewnego rodzaju religii. No bo jeśli tu jest religia, to jest nią właśnie ta tradycja, pamięć o tym, co było, o Numenorze, o ojczyźnie elfów, o Valarach, czyli o tej krainie, która nie przemija. I nic dziwnego, że w Władcy Pierścieni to jest obecne w Gondorze, no bo w tym całym świecie Władcy Pierścieni Gondor to jest to miejsce, gdzie ludzie przechowują te tradycje sięgające tysięcy lat wstecz. Gondor, który jest takim trochę tam jakby niemalże reliktem wcześniejszych czasów, broniącym się przed późniejszymi najeźdźcami. broniącym się właśnie w imię wierności przeszłości, w imię tradycji. Sam Tolkien gdzieś potwierdzał, że Gondor czy Minas Tirith jest jakoś wzorowane na Konstantynopolu, na Bizancjum gdzieś z końca pierwszego tysiąclecia, które jakby samotnie broni się przed atakami muzułmanów, różnych barbarzyńców, Awarów, Słowian, jakby będąc też jakby wyrafinowaną cywilizacją, pamiętającą o tym wszystkim, co było setki lat wcześniej. I ta pamięć o przeszłości jest w Władcy Pierścieni bardzo ważna. Ja jeszcze raz się odwołam do tekstu Igora Kraszewskiego z tomu Tolkien, mit, historia, literatura, z drugiego tomu z tej serii wydanego przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie profesor Kraszewski pisze, że o ile przeszłość jest we Władcy Pierścieni, jest dla Sarumana oraz istot oddanych złu najwyżej przedmiotem studiów, bo Saruman, owszem, studiuje, co było przedtem, stare księgi, ale wyłącznie na ile może być to dla niego pożyteczne teraz. Dla Aragorna istnieje z nią żywy związek, manifestowany w świecie fizycznym. To jest widoczne, gdy przepływają przez koło figur królów w bramach Anduiny, gdy Aragorn mówi, że on jest właściwie ich następcą, więc w cieniu tych posągów jemu się nic złego nie może stać. Przypomina to bardzo katolicki kult relikwii, również będący wynikiem przekonania, że w ludzkim świecie związek z metafizyką dokonuje się za pośrednictwem tego, co fizyczne. I tych takich fizycznych związków właśnie to i w Silmarillionie, i we Władcy Pierścieni widać więcej. Już poza właśnie samym światłem Silmarilli. Później mamy drzewa Numenoru, drzewo Gondoru, które zostaje na nowo posadzone po zakończeniu wojny o pierścień. I w zakończeniu Silmarillionu czytamy, że dopóki żyło to drzewo, pamięć o dawnych dniach nie wygasła całkowicie w sercach królów. Czyli mamy jakieś fizyczne rzeczy, ale mamy obrzędy, które służą temu, żeby przypominać o tym, co było. Może, żeby to w jakiś sposób uobecniać. I tu jesteśmy na gruncie bardzo katolickim, gdzie tyle razy przypomina się o sakramentach, zwłaszcza o Eucharystii, o ich anamnetycznym charakterze, czyli o tym, że one jakby uobecniają, że jakby przypominają i równocześnie czynią obecnym wśród nas to, co było kiedyś. Przecież Kościół właśnie no tym żyje cały czas, przypominaniem tego, co było 2000 lat temu i przekonywaniem, że to wciąż jest ważne, że to wciąż jest żywe. Więc we Władcy Pierścieni w tym sensie też to jest, że ten wybór, przed którym stali dawni królowie Numenoru, Gondoru, jest tak samo żywy dla Aragorna. Czy być po stronie dobra, czy po stronie zła. A przy sobie ma fizyczne znaki pamięci o tym, że byli tacy, którzy tego wyboru dokonali dobrze. Dlatego trzeba być temu wiernym. Dlatego nosi z sobą coś, co jest pozornie bez sensu. Przez większą część książki nosi z sobą złamany miecz. Coś, co się nie do końca przyda w walce, ale coś, co jest jakby namacalnym znakiem tego, że on wie, co to znaczy, że jest tak jak się, że jest Aragornem, synem Aratorna, spadkobiercą Isildura w prostej linii. Także jakby wie, skąd się wywodzi, do czego jest powołany, i ten miecz ma mu ciągle o tym przypominać. Więc to znaczenie przeszłości we Władcy Pierścieni jest bardzo duże. Gdy drużyna Pierścienia przybywa do Lorien, Galadriela mówi do drużyny: nie czynem ani radą, ani wyborem dróg mogę wam być pomocna, lecz wiedzą o tym, co było. To bardzo przypomina to, co tak naprawdę czyni Kościół, że czasem nie jest w stanie pomóc fizycznie, nie ma do tego środków. Często dużo większe środki mają państwo, mają przedsiębiorstwa, różni bogacze. Że czasem nawet w obliczu nowych wyzwań, zagrożeń, Kościół nie do końca ma od razu gotową odpowiedź. Nie zawsze jest w stanie udzielić od razu dobrej rady, ale zawsze może przypominać o tym, co było, czyli o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. I mówić, że to jest ważne i że to rzuca światło na to, co należy wybrać teraz. Tak czyni Galabriela. Jakby Kościele bardzo ważne jest to, to przypominanie o tym, co było, że my nie jesteśmy pierwszymi, którzy się zmagają z tymi samymi wyzwaniami, że już przed nami ludzie często mieli te same pokusy, te same problemy, jakoś z nimi walczyli, często wygrali z Bożą pomocą. Znów wracamy do Galadrieli, która mówi: od zarania ziemi przebywamy na zachodzie. Ja zaś od niepamiętnych czasów jestem przy swoim mężu. Jeszcze przed upadkiem Nargofrondu i Gondolinu przybyłam tutaj zza gór i razem z Celebornem przez długie wieki walczymy, stawiając opór złym losom. Niezwykłe jest to, że pierwsi czytelnicy opublikowanego Władcy Pierścieni nie mieli pojęcia, albo mieli bardzo mgliste pojęcie, czym były Gondolin, Nargofrond, kiedy, dlaczego upadły. Dopiero w wydanym po śmierci pisarza Silmarillionie można przeczytać o królestwach Beleriandu z czasów pierwszej ery. I myślę, że czasami jest podobnie, gdy my, zwłaszcza gdy ktoś nie zna tak bardzo dobrze Pisma Świętego, teologii, może mieć wrażenie, że czasami na kazaniach, czy czasami w tekstach Nowego Testamentu słyszy o jakichś rzeczach, o które nie za bardzo wie, o co w tym wszystkim chodzi, ale może zaufać tym, co to mówią. Tak, gdy święty Paweł Grekom opowiadał o tym, jak Jezus jest synem Dawida, jak wypełniają się w nim obietnice dane Mojżeszowi, prorokom, oni mogli nie do końca rozumieć, kto to ten Mojżesz, kto Dawid, kto prorocy, że bardziej do nich przemawiała sama ta wiadomość o Jezusie, o zbawieniu, o życiu wiecznym, a potem przez to gdzieś mogli dopiero dochodzić do poznawania całej tej wcześniejszej historii biblijnej. My też jakby w pierwszym rzędzie mamy uwierzyć Panu Jezusowi. Przez to potem poznamy całe tło tej historii biblijnej. I wielką pomocą dla nas jest to, że byli przed nami świadkowie wiary. Często się tak, nawet na rekolekcjach różnych, w kazaniach mówi, wyobraźmy sobie, że jesteśmy tak jak pierwsi uczniowie, do których mówi Pan Jezus, postawmy się w ich pozycji. Oczywiście to zasadniczo jest dobre do rozważania, żeby siebie gdzieś tam nad jeziorem Genezaret czy na Golgocie postawić, żeby wyobrażać sobie, co czuli apostołowie. Ale my nie jesteśmy w tej samej pozycji, bo jesteśmy 2000 lat później i wiele rzeczy się po drodze zdarzyło, złych i dobrych. Złych, które może najbardziej nas od wiary w Jezusa odciągają, świadomość tego, co Jego uczniowie przez te stulecia robili, co w Jego imię wyczyniano czasami. Ale też dobrych, to znaczy świadomość o tym, jak wspaniali byli ci, którzy byli Mu wierni. Jakby historia Kościoła jest równocześnie największym argumentem przeciwko i za wiarą w Chrystusa. Podobnie jest właśnie we Władcy Pierścieni, gdy jakby Aragorn nie stoi już przed takim wyborem, jak pierwsi ludzie, którzy dali się skusić Morgotowi. Czy nawet takim jak Numenorejczycy, którzy dali się skusić Sauronowi. Aragorn ma swoje własne pokusy, a w tle zna historię swojego ludu, zna historię poprzednich królów, wie o tym, jakie jego przodkowie popełniali wybory. Dobre i złe. I on stara się naśladować te dobre. A zresztą jakim pokusom ulegali ci, którzy w toku tej historii ulegali złu? Jaką na pewno bohaterowie Władcy Pierścieni mają świadomość, jakie grzechy popełniono? Na pewno materializmu. Tutaj tym symbolem tego są krasnoludowie, którzy nie są ani jednoznacznie pozytywni, ani jednoznacznie negatywni. Znów wracając do C.S. Lewisa i ostatniej bitwy, gdzie krasnoludowie czy karły w polskim tłumaczeniu jakby pod hasłem karły dla karłów starają się jakby gdzieś usunąć na bok z całej historii zbawienia, ale w ten sposób de facto pomagają złemu. Tymczasem we Władcy Pierścieni czy wcześniej w Silmarillionie jednak krasnoludowie często są symbolem tych, którzy są pochłonięci materializmem, których szukają tylko bogactwa i w jego imię są gotowi dopuścić się nawet zbrodni, tak jak to się dzieje w Silmarillionie. W jego imię są gotowi też jakby posunąć się tak daleko, że wywołać jakieś zło, tak jak krasnoludowie, którzy kopią zbyt głęboko w Mori, jak o tym się później mówi. W C.S. Silmarillionie, to zresztą też ciekawe, że w Silmarillionie, gdzie w ogóle ten świat ludzkich uczuć, także pokus grzechów jest trochę bardziej rozbudowany w sumie niż we Władcy Pierścieni, te największe grzechy częściej też są popełniane z pychy i z chciwości niż z nieczystości, niż z pożądania takiego seksualnego. To się w Silmarillionie kilka razy pojawia, ale jednak ci najwięksi grzesznicy, największe błędy, no choćby takie jak przede wszystkim ten grzech Feanora, no to jest przede wszystkim z pychy, także trochę z chciwości. Tamten aspekt seksualny wcale się nie wybija gdzieś na pierwszy plan, jak to no jednak przez wieki w teologii trochę bywało, że grzech sprowadzano do tego, że no grzech to jest przeciwko szóstemu przykazaniu, więc jakby Tolkien zupełnie temu nie ulega. Przeciwko szóstemu przykazaniu grzechy też się pojawiają w jego dziele, ale raczej to nie one są tym, co najwięcej zła sprowadza. A no, zupełnie najwięcej zła sprowadza bunt przeciwko Panu Bogu. Ten bunt, który był udziałem Melkora, czyli szatana na samym początku tej historii, no ale też, który jest udziałem Numenorejczyków, którzy, o czym już kilka audycji temu mówiłem, jakby są, no są na swój sposób Żydami świata Tolkiena, tak? To znaczy są ewidentnie wybranym narodem, tym, który jako jedyny wie, jak oddawać właściwie cześć jedynemu. Tam, o ile właśnie we Władcy Pierścieni nie ma religii, to w Silmarillionie, w tej jego części poświęconej Numenorowi, jak najbardziej mamy opis religii, która bardzo przypomina religię Starego Testamentu, z tylko jedną świątynią, w której nie ma posągu bóstwa, bo oddaje się cześć tylko jedynemu, który jest niewidoczny, nie do ogarnięcia, więc to jest to wszystko bardzo biblijne. No ale kończy się w ten sposób, że wskutek namów złego Saurona następuje bunt przeciwko samemu Panu Bogu, bunt z pokusy nieśmiertelności, z pychy ogromnej, ale jednak jest bunt, który właściwie prowadzi do satanizmu de facto, no i do katastrofy. I to jest też ciekawe u Tolkiena, że często tymi, którzy grzech popełniają, są właśnie wielcy, tak jak Numenorejczycy, którzy byli najwspanialszymi z ludźmi, tak jak Saruman, który we Władcy Pierścieni, no będąc kimś no obok Saurona i Gandalfa najpotężniejszym, no przechodzi na złą stronę właśnie no w imię swoich ambicji, swojej pychy. A często ludzi przed złem ratuje jakiś taki zdrowy rozsądek, tak jak w przypadku hobbitów, którzy są takim uosobieniem tego spokoju, zdrowego rozsądku, jednak pewnej pokory. Tolkien stworzył swój świat, w którym uwzględniał te wszystkie pokusy. Nie negował rzeczywistości łóżka, stołu czy portfela. Może właśnie jeszcze bardziej to w Silmarillionie widać niż w Władcy Pierścieni. Ale chciałby je, by były one podporządkowane czemuś, co jest bardziej heroiczne, bardziej wzniosłe, co jest ważniejsze. W dużej mierze o tym przypomina cała ta epopeja dobrych, wiernych ludzi, ludzi Numenoru i tych, którzy z nich wyszli, ludzi Gondoru i później tych, którzy z nich jakby zachowali swoją wierność. Zachowali religię, która tak jak religia chrześcijańska, tak samo jak inne religie abrahamowe, jak religia żydowska, jak islam, no opiera się na wierności temu, co zostało kiedyś powiedziane, co zostało kiedyś zadekretowane, że polega na tym, by nie szukać ciągle na własną rękę nowych rozwiązań, tak jak szukali zbuntowani Numenorejczycy, ale by być wiernym temu, co przykazał no, w sumie sam jedyny.
To wszystko na dzisiaj. Na kolejny odcinek Teologii Tolkiena zapraszamy już w następną środę.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.